Pan Jarosław Romańczuk z Instytutu Biznesu na Białorusi dla ProCapitalist.pl. Proszę pana, mógłby pan pokrótce scharakteryzować obecną sytuację polityczną, gospodarczą na Białorusi?
Jeśli ktoś pamięta lata 80. w Polsce, to jest taka sytuacja, kiedy socjalizm białoruski już się kruszy, nie ma zewnętrznego wsparcia. Rosja skraca po prostu dotacje. Dotacje wynosili swojego czasu 15-20% PKB. To jest po prostu bezprecedensowy, unikalny wypadek i właśnie dzięki takiemu wsparciu, że koniunktura na podstawowe towary białoruskiego eksportu była bardzo dobra, na nawozy sztuczne, na metale, na chemię. Wejście na rynek rosyjskich, białoruskich towarów było też bez porównania lepsze niż dla towarów polskich, litewskich albo ukraińskich. Dlatego jeszcze gotówka była, kredyt był bardzo tani. I teraz właśnie to sytuacja, która na Białorusi się teraz mamy, no to jaki biały taki sztorm, idealny sztorm, kiedy 5-6 czynników wzrostu gospodarczego po prostu raptem zostało zastopowanych. No i teraz to się kruszy. I kruszy się tak, że Łukaszenka i rząd nie mają ani nawet chęci powiedzieć, że jest kryzys. Oni mówią, że to jest problem tymczasowy. Biorą potężne kredyty, zaciągają kredyty, jak Polska swego czasu Zagierka, ale nie z Japonii, a od Unii Walutowej, Unii, znaczy tego Funduszu Walutowego i Banku Światowego i w ciągu chyba dwóch lat możemy stać się w sytuacji defaultu, w której było na przyszłego czasu Argentyna, Turcja miała takie problemy, Rosja miała takie problemy. Znaczy socjalizm jest systemem, który bez wsparcia albo bez kontroli ścisłej nad ludźmi, z likwidacji ludzi nie może istnieć. Łukaszenka nie idzie na szczęście na likwidację ludzi. Nie ma masowych, znaczy aresztów masowych albo jakichś takich rzeczy a la Stalin, ale po prostu sytuacja gospodarcza jest taka, że w ciągu następnych 12-18 miesięcy albo musi zacząć reformy, ale to już nie będzie ten Łukaszenka, to będzie chyba taki a la Gorbaczow początku XXI wieku, albo po prostu będzie obalony, bo ludzie na przykład w kraju, 1 000 000 Białorusinów pracowało poza Białorusią. Bezrobocie dzisiaj skryte jest ponad 10% całej siły roboczej i ludzie przyzwyczaili się do tego, że mają zawsze coś za darmo, a dzisiaj tego za tą darmowiznę nie ma komu płacić. I dlatego system socjalny, system gospodarczy przy moralnej degradacji oczywiście doprowadzi do kryzysu.
A jak się żyje przeciętnym ludziom właśnie na Białorusi? Czy oni odczuwają tą trudną sytuację?
Znaczy tak parę liczb dla porównania, na przykład Polska ma średnią pensję w 3 razy większą niż na Białorusi. Poniżej $300 średni pracownik zarabia. W kryzysie na przykład Łukaszenka zabronił zakładom zwalniać ludzi, ale to także nominalnie oni dostają na przykład $600, ale człowiek pracuje 2-3 dni w tygodniu i dostaje ewentualnie w połowę mniej. I mu mówią, jak chcesz się zwalniać, ale co może zrobić? Przedsiębiorczość, owszem, wejście na rynek jest bardzo, bardzo dobre, ale pracować na rynku to jest po prostu, musi mieć kapitał, musi mieć jakieś wiedzę i jest taka sytuacja, że władze walczą z przedsiębiorcami, z prywatnym biznesem, a nie wspierają go. Dlatego emerytura na przykład przeciętnego Białorusina średniego wynosi gdzieś $150, to też nie przeżyjesz i owszem, jeszcze była sytuacja, kiedy czynsze mieszkaniowe i płatności za mieszkania byli tylko poniżej 10% wydatków na gospodarstw domowych, ale w tym roku już, w tym sezonie zimowym, po prostu będzie znacznie podwyżka tych płac, bo nie ma z czego te dotacje płacić. Dlatego i z tej strony człowiek zostanie po prostu zdyskryminowany. I kiedy na przykład jest tak, często jeździmy do Polski i ludzie zawsze, które mieszkają w Wrześciu i w Grodnie, to mówią tak, że za jedno jabłko kupione w Polsce można, znaczy za jedno jabłko kupione w Białorusi można kupić kilogram jabłek w Polsce. Na przykład mówimy o tym, że mięso w Polsce jest tańsze, produkty mleczne są tańsze, nie mówiąc już o odzieży, o wyprzedażach, o sytuacji, kiedy przy odjęciu VAT-u, przy eksporcie może rzeczywiście kupić tańsze rzeczy, a te zbioru się teraz jest w ogóle wolne z importem i teraz na przykład jest rozkaz, że w sklepach wszystkich, prywatny, nieprywatny, polski, włoski, hinduski, to musisz mieć 90% produktów, towarów białoruskich spożywczych i 70% towarów przemysłowych. Znaczy, jeśli takich po prostu towarów nie ma, no to nic nie możesz sprzedać. Dlatego na przykład, jeśli ktoś z Polski wejdzie swoim kapitałem, zbuduje jakąś hurtownię, ale zbuduje na przykład hypermarket, no to musi handlować tylko wyłącznie towary białoruskie, a nie polskie.
No rzeczywiście, to jest socjalizm.
Dodam do tego jeszcze, że mamy totalną regulację cen, że teraz na przykład każda firma znów, czy prywatna, czy państwowa, dostaje rozkaz, że nie może, nie ma prawa kupować towary z podwyżką cen 0,4-0,5%. To jest miesięczne ograniczenie wzrostu cen.
Czytałem w którejś z polskich gazet, że Rzeczpospolitej na temat Białorusi, że jest to kraj z dużym potencjałem, że sytuacja gospodarcza się tam poprawia i że planuje się szeroki program prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw. Co pan o tym myśli? Tego, co pan mówi, to sytuacja wygląda wprost...
Nie wiem, skąd Rzeczpospolita bierze tą informację. A potencjał to jest taka rzecz względna. Też Polska ma swój potencjał. Każdy kraj ma potencjał, bo są ludzie, jest infrastruktura, jest dobre systemy edukacji, ochrony zdrowia. To nie jest po prostu jakiś zacofany kraj Afryki albo Łacińskiej, Ameryki Łacińskiej. To jest po prostu kraj, który rzeczywiście ma kapitał, który na dzień dzisiejszy jest zamrożony. Kapitał, który po prostu jest nieużywany. Nie mamy praw własności. I ludzie, rząd robi to, że czy ten kapitał będzie włączony do obiegu, czy nie. Dzień dzisiejszy jest imitacja deklaracji wolności, liberalizacji, ruchu.
Wszystko na niby, tak?
Wszystko na niby i na przykład mówiąc o prywatyzacji, no to znaczy zaczęliśmy rozmawiać, rząd zaczął mówić o ustawie o prywatyzacji chyba na początku tego roku i tak jesteśmy na etapie deklaracji pustych i na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, że przy sprzedaży każdego obiektu powyżej 70 tysięcy euro musi być zezwolenie Łukaszenki. Znaczy, to jest, możemy mówić o różnych takich zmianach w samej ustawie, czy tam w procedurach, ale jeśli się zachowa taki tryb sprzedaży, no to owszem, Łukaszenka może sprzedać na przykład jakąś infrastrukturę Kulczykowi, bo prowadzi rozmowy z tą firmą, żeby zbudować na przykład elektrownię w Białorusi na polskim węglu, żeby eksportować. To jest, ja nie wierzę, że to jest do realizacji, no bo jeśli na przykład nawet sklepy podstawowe, mały handel jest w rękach państwa i jest tak ściśle kontrolowany, to żeby wkroczyć w infrastrukturę, no to po prostu nie wierzę. Jeden jeszcze przykład. Gazprom kupił 50% Biełtransgazu i myślał, że okej, będzie kontrolował tą firmę. Tego się nie stało, bo Gazprom jest bardzo niezadowolony z tego, że kupił tylko 50%, bo ta firma po prostu wykonuje wszystkie rozkazy państwa i akcjonariusz jak w postaci Gazpromu nic nie może z tym zrobić. Dlatego tak, owszem, Fundusz Walutowy powiedział, że musi być jakieś pozytywne zmiany w sferze prywatyzacji, ale mamy taką sytuację, że może wam powiedzieć, oto pięć firm, banków, które chcemy sprzedać. Ale od chcemy sprzedać do sprzedaży to jest potężny dystans i mamy bardzo dużo przykładów, kiedy na przykład już byli przygotowane do sprzedaży producenci piwa w Mińsku, Brześciu. Niemcy już zrobili tam kontrolę audytową, że mieli już całe zeznanie. Ktoś powiedział nie, to są nasze zakłady, koniec. I z banki te ludzie, którzy w tym pracowali, powiedzieli, no jak tak, to już w ogóle nie ingerujemy w to. Dlatego nie ma ani żadnych na poziomie ustawy, na poziomie po prostu ustawodawstwa gwarancji tego, że są zmiany pozytywne, że jest determinacja prowadzić prywatyzację, robić gospodarkę rynkową.
Czyli chce pan powiedzieć przez to, że Łukaszenko prowadzi pewną grę z Zachodem po to, żeby zyskać sobie przychylność Unii Europejskiej?
To jest taka zasada. Doiliśmy Rosję wydoiliśmy z Rosji 55 miliardów dolarów z 1995 roku. Jest super, to jest z tego punktu widzenia Łukaszenko jest unikalnym człowiekiem, bo żaden inny kraj, żaden inny rząd tego z Rosją nie zrobił. No. Rosja jest agresywna, ale w stosunku do Białorusi jest po prostu no, jak cielem. No.
Bezsilna.
Bezsilna jest cielem. Po prostu Rosja jest przydatkiem surowcowym Białorusi tak, i finansowym jeszcze do tego. Finansuje właśnie te, swoje ambicje imperskie. No. Ale
czy Łukaszence udaje się to, co się nie udaje
teraz,
innym po prostu?
O, absolutnie. Znaczy, a teraz na przykład, mówiąc już o tym wsparciu europejskim, zaczął mówić troszeczkę po europejsku, spotyka się z Europejczykami i chce dojść Unię Europejską, chce dojść międzynarodowe organizacje finansowe. I to mu się na dzisiaj już udaje.
Ale czy to oznacza, że na przykład będzie aspirował również do członkostwa w Unii Europejskiej?
Łukaszenka i Unia Europejska, no to chyba Białoruś jest jedynym krajem, który nie jest członkiem Rady Europy z 47 krajów. On nawet nie mógł, może zrobić to ustawą, po prostu na przykład sprowadzić, bo to chodzi o motory na śmierć, no, na wyrok śmierci, no, żeby, no i nawet tego nie może zrobić. Dlatego nie chce zrobić żadnych zmian w ustawie o wyborach, bo jeśli by byli wybory wolne, Łukaszenko by przegrał. Jeśli by byli wolne wybory, to już nie miałby swojego parlamentu, miałby parlament opozycyjny.
Jest pan pewny?
Uczestniczyłem w kampanii wyborczej parlamentarnej, dostałem 60 parę procent głosów, dali mi tylko 32. Jeśli by, znaczy, bo to jest taka sytuacja, głosy na Białorusi się nie liczą, ale potem władza sama liczy, żeby wiedzieć, kto jest kto wśród tych opozycji. Ja skończę to bardzo ważne myśli. No. I jak oni wyliczyli, powiedzieli, że 35% tego parlamentu w sytuacji, kiedy nie mogliśmy po prostu dojść do ludzi, nie mieliśmy wejścia do telewizji, 35% miałoby być już opozycyjnych. To mówi o sile Zjednoczonych Sił Demokratycznych, o tym, że nawet w takiej sytuacji potrafimy walczyć.
Czyli nadal na Białorusi obowiązuje zasada nieważne, kto jak głosuje, ważne, kto liczy głosy, tak?
To jest stalinowska zasada, która jest na czele naszego kodeksu wyborczego, dlatego kiedy Europa mówi o tym, że dobrze, owszem, Łukaszenko, trzeba pracować z Łukaszenką, to pracujcie z Łukaszenką, ale trzeba zobaczyć, że powiedzieć, że jest jakaś pewna po prostu granica przyzwoitości i moralności. Jeśli ją przekroczysz, to po prostu już wspierasz człowieka, który no, jest podejrzany nie tylko o znaczy w socjalizm budowaniu, bo, no, bo dużo jest socjalistycznych krajów w tym świecie, ale bardzo wiele bardzo poważne rzeczy.
A jak pan ocenia politykę Polski wobec Białorusi? Polska w tym momencie chce odgrywać rolę takiego pomostu między Zachodem, a właśnie Białorusią.
Jako Polak...
Politykę ministra Sikorskiego.
Jako Polak, jako szef, jeden z przywódców partii demokratycznych Białorusi, szef demokratycznego ruchu, chcę z goryczą powiedzieć, że Polska jest... No, nie wiem, nie rozumiem polityki polskiej. To jest była polityka zapatrzenia, zakochania w jednym polityku na Białorusi, który imituje działalność opozycyjną, który był liderem w 2006 roku. To jest takie zamrożenie pozycji na poziomie 2006 roku. Jest po prostu, nie wiem dlaczego to jest. Sikorski albo Tusk, oni na przykład, mnie się nie podoba polityki polskiej w stosunku do Związku Polaków na Białorusi, bo to jest jedyna struktura, są jakieś pogłoski, że to jest nie ta struktura, że jakiś konflikt. Polacy na Białorusi są reprezentowani przez Związek Polaków na Białorusi Andżeliki Borys. Żadnego inne struktury, to jest imitacja. To jest prowokacja i to trzeba rozumieć. Jeśli Polacy nawet chcą negocjować ten temat, no to po prostu to już tracą wszystko. Tracą, to jest taka sytuacja, która jest odbierana przez Łukaszenkę tak. Nawet za pieniądze, za parę przedsiębiorstw sprzedanych dla Polski, ja mogę zlikwidować po prostu Związek Polaków na Białorusi. To jest szkoda. Druga teza, że właśnie wsparcie jednego człowieka, pana Milinkiewicza, który dawno już nie jest w Zjednoczonej Opozycji, dawno już nie jest liderem i teraz co robi, po prostu pracuje przeciwko Zjednoczonym Siłom Demokratycznym. Pracuje na to, żeby po prostu zlegalizować Łukaszenkę i bez żadnych zmian. Dlatego też jestem przeciwko takiej polityce personifikacji. Szkoda, że polski rząd nie chce głębiej wejść w problematykę Białorusi i zobaczyć, co jest. Pamiętam, ktoś mi z Solidarności powiedział, że w końcu lat 80. oni chcieli nawet się rozwiązać, bo już nie wierzyli w to. I, bo też była dużo taka, znaczy to jest nawet z zewnątrz kraju była znaczy taka kampania przeciwko Solidarności. To jest też jest część kampanii Łukaszenka przeciwko opozycji demokratycznej jest kampanią dyskredytacji rękami też opozycji. I to trzeba zrozumieć, że Milinkiewicz stał się planem Łukaszenki i jeśli Polska tego nie rozumie, to trzeba po prostu rozmawiać z innymi ludźmi, którzy pracują konkretnie, robią konkretne propozycje antykryzysowe, idą do ludzi, idą do biznesu, idą do młodzieży i proponują im konkretną, konstruktywną program rozwoju.
Na koniec, jakby pan mógł jeszcze powiedzieć coś na temat Instytutu Misesa na Białorusi. Jak on się działa, jaka jest wasza pozycja, czy ktoś was słucha, czy macie w ogóle jakiś wpływ na...
Znaczy, jesteśmy pod tym względem instytucją takim typowym think tankiem. Robimy, proponujemy austryjską szkołę gospodarki, ale nie tylko teoretycznie, bo teoretycznie to piszemy dużo książek. Dla każdej kadencji parlamentu robimy taką książkę dla parlamentu, w której ściśle określamy, co jest w kraju i jakie są nasze propozycje w reformowaniu poszczególnych, na przykład polityki monetarnej, fiskalnej, mamy budżet, ustawę o prywatyzacji, ustawę o reformie systemu socjalnego. Tym się różnimy na przykład od Instytutu Misesa w Stanach Zjednoczonych, od think tanków na przykład w Polsce, gdzieś w Europie i libertarianów, które są raczej bardzo często poza agendą zwyczajnych ludzi i polityki. I dlatego... To robimy, pracujemy
z...
Robimy, znaczy z szkoły, robimy seminarium, wykłady, lekcji, prowadzimy swój website, robimy letnie szkoły eksperckie, pracujemy z przedsiębiorcami, wypracowując dla nich platformę biznesu, którą oni mają i prowadzą. Na przykład z naszej platformy, którą zrobiliśmy dla biznesu w ciągu 3 lat, doszliśmy do sytuacji, kiedy władze zmienili ustawę o rejestracji przedsiębiorstw. Teraz jesteśmy, Białoruś pod względem jakości procedury rejestracji biznesu jest na 7 miejscu w świecie. Polska pod tym akurat jest w drugiej setce przedsiębiorstw, krajów. Wprowadziliśmy flat tax, 12% personal income tax, to znaczy podatek dochodowy dla osób fizycznych. Pracujemy teraz na różne inne rzeczy, żeby po prostu konkretnie...
Czyli na Białorusi jest taki podatek obecnie, tak?
Tak.
Czyli jest jakaś zasługa wasza w tym, że...
Tak, znaczy to zaczęliśmy tą kampanię na początku lat, znaczy XXI wieku i konsekwentnie wdrażaliśmy to w umysły, w dokumenty, w propozycje. Pracowaliśmy też nawet z tym parlamentem, poszczególne ludzie.
Czyli troszkę Łukaszenko was jednak słucha.
No, znaczy w ostatnich przemówieniach to dziennikarze dzwonią i mówią, słuchaj, to już zacząłeś lecz Łukaszenkę chyba jakieś tak teksty pisać, bo kiedy wychodzi jeden z ludzi Łukaszenka, pan Prokopowicz, to jest szef Banku Narodowego w Białorusi, mówi, że to jest polityczna decyzja brać kurs na pełną liberalizację gospodarki Białorusi. Ale od tej deklaracji do rzeczywistości trzeba przejść jakiś czas. I właśnie nasze zadanie polega Instytutu Misesa, polega na tym, żeby akurat nasze propozycje zostali odebierane jako realny, działający liberalizm. I to właśnie tego, czego nie było w Rosji, czego nie było w Polsce, w Ukrainie i nie chcemy po prostu przechlapać swoją szansę historyczną, że jeśli będzie popyt na reformy liberalne, to niech to będą reformy liberalne a la Mises, czy a la na przykład Stiglitz albo IMF.
To życzę sukcesu w takim razie. Droga długa, ale nie mniej dłuższa jak w Polsce.
To 40 lat po pustyni tam możesz. Dziękuję bardzo.
Jarosław Romańczuk dla prokapitalizm.pl.
Bardzo miło. Dziękuję.